tytuł tygodnia.
Piotr Gajdziński, Operacja Monastyr, wydawnictwo Muza, czyta autor.
Rafał Terlecki wpatrywał się w grupę ubranych w stroje zakonne mężczyzn. Szli z pochylonymi nisko głowami w niemal idealnym porządku. Pomyślał, że jakimś dziwnym zrządzeniem losu przeniósł się do XIV wieku, bo zapewne takie sceny odbywały się w tym miejscu w czasach, gdy rezydujący w Malborku zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie był u szczytu swej potęgi. To naprawdę robi wrażenie, wyszeptał Wielgus i zrobił kilka kroków do przodu, aby lepiej widzieć ten zaskakujący pochód. Czoło kolumny podeszło do szeroko otwartej bramy, a później rozległ się stukot dziesiątków butów o deski drewnianego mostu. Przez bramę główną rycerze Towarzystwa Chwały Jedynego Boga wkroczyli na dziedziniec dawnej stolicy państwa krzyżackiego, gdzie niebawem miała się rozpocząć jutrznia. Terlecki przeklinał, że nie ma kamery. Nie przewidział tego, a obraz jednakowo ubranych, rozmodlonych mężczyzn z całej Europy, maszerujących w promieniach wschodzącego słońca, zrobiłby na widzach wrażenie. Wydobył z kieszeni spodni smartfona i włączył nagrywanie. Wątpił, aby jakość filmu była odpowiednia, ale to rozstrzygnął później. Nagle stanął przed nim mężczyzna w ciemnym garniturze i zasłonił mu widok. Proszę nie filmować, powiedział. Terlecki zrobił krok w prawo, ale mężczyzna natychmiast też się przesunął. – Kim pan jest i dlaczego zabrania mi pan nagrywać? – zapytał agresywnym tonem dziennikarz. Był zirytowany. – Jestem przedstawicielem organizatorów i zależy mi, aby natychmiast przestał pan kręcić film. – To prywatna uroczystość religijna – odparł mężczyzna. Rafał wyczuwał w jego głosie z trudem skrywaną agresję. Zwrócił uwagę, że ma zadziwiająco jasne źrenice. Może i tak, ale odbywa się w miejscu publicznym, a ja jestem dziennikarzem i mam prawo to kręcić. Rafał czuł coraz większą złość. Był zmęczony, nie spał od wielu godzin, a napięcie wywołane zniknięciem Julii potęgowało w nim irytację. Mężczyzna odwrócił się i machnął ręką. Drzwi stojącego nieopodal radiowozu natychmiast się otworzyły i podeszło do nich dwóch policjantów. Poprosili Terleckiego o dokumenty, więc podał im legitymację prasową, a oni zaczęli ją dokładnie studiować. Jeden z funkcjonariuszy, gwiazdki na pagonach świadczył, że był oficerem, przekazał dokument temu mężczyźnie, który podszedł jako pierwszy. Z jakiej racji? Zaczął Terlecki, ale facet mu przerwał. Czy ma pan oficjalną akredytację? Zapytał. Rafał się roześmiał. Normalnie nie byłaby to dobra reakcja, ale on już jakiś czas temu zauważył, że Wielgus oddalił się i podszedł bliżej bramy. Swój smartfon trzymał w opuszczonej prawej ręce i nagrywał pochód, czyniąc to znacznie dyskretniej niż Terlecki. Policjanci nie zwracali na niego uwagi, sądząc zapewne, że jest z obsługi, na co mogła wskazywać jego amerykańska kurtka z demobilu i poszarpane dżinsy. Spór z policjantami stał się bezprzedmiotowy, bo pochód zakonników zniknął już za bramą, ale Terlecki nadal starał się absorbować uwagę funkcjonariuszy i tajemniczego mężczyzny. Początkowo sądził, że to jeden z agentów Służby Ochrony Państwa. Zbliżający się przyjazd prezydenta i premiera uzasadniałby jego obecność, ale coraz bardziej w to wątpił. Z doświadczenia wiedział, że ludzie SOP nie są tak agresywni, nie w takich sytuacjach. Nie to jednak było w tym momencie ważne, bo dostrzegł, że do Macieja Wielgusa podeszła jedna z dziewczyn z firmy cateringowej i wskazując ręką na firmowy samochód, coś do niego mówiła. Dziennikarz schował telefon do kieszeni kurtki i nie patrząc w kierunku Terleckiego podszedł do auta. Gdy policjanci spisywali dane z legitymacji Rafała, który cały czas protestował i domagał się podstawy prawnej ich działań, Maciej Wielgus, dźwigając duży, szary pojemnik, przekraczał bramę w zamku, a ubrany w ciemne spodnie i białą koszulę pracownik ochrony muzeum nawet na niego nie spojrzał, zadowalając się uśmiechem młodej kobiety.
Tytuł tygodnia.